Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Europoseł jeszcze dodam, do dziś jeszcze chwilę, z Kujawsko-Pomorskiego, a chcę być pan europosłem z Wielkopolski.
Premier Jarosław Kaczyński i władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały, że mam być lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce.
Nie miał pan nic do gadania?
Tę decyzję zaakceptowałem. To dla mnie wspaniałe wyzwanie i wierzę, że podołam temu zadaniu, czyli w sposób znaczący zwiększę ilość głosów na PiS w Wielkopolsce.
No ale nie mógł pan powiedzieć, chwilę, ja tutaj z Torunia, z Bydgoszczy jestem, a nie z Poznania, ale nie mam nic wspólnego z Poznaniem.
Wielkopolska w tej chwili straciła trzech dobrych europosłów, w tym dwóch, którzy przez 10 lat reprezentowali ten region w Brukseli i Strasburgu i myślę, że będzie korzystne dla Wielkopolski, jak będę jako europoseł z 10-letnim stażem i był minister do spraw europejskich reprezentował właśnie województwo wielkopolskie.
No ale wie pan, że nie lubimy tutaj spadochroniarzy. No.
Ja akurat urodziłem się w Londynie i myślę, że pan raczej wzorem Władimira Władimirowicza Putina jakichś obsesji antyzachodnich nie ma. Myślę, że...
No ja już abstrahuję od Londynu, bo ale Wrocław przecież wcześniej.
Nie no, naprawdę niech pan nie sugeruje, że mieszkańcy i wyborcy Wielkopolski, którzy cenią ludzi doświadczonych, pracowitych, nie zaufają politykowi doświadczonemu i pracowitemu, a takim politykiem jest Ryszard Czarnecki. Nie wierzę, żeby Wielkopolanie woleli celebrytów, akurat w instytucji takiej jak Parlament Europejski, która ma, czy to się komu podoba, czy nie, ale jednak od grudnia 2009 roku większe kompetencje i żadne regulacje w Unii Europejskiej bez okej, bez zgody Europarlamentu nie przejdą. Właśnie tam potrzeba dla Polski ludzi rzeczywiście kompetentnych i doświadczonych.
Dobra, to zanim przejdziemy do tego, jeszcze jedną rzecz musimy wyjaśnić. Pamięta pan historię z 2001 roku i mecz z Unią Leszno?
Powiem z pełnym miłosierdziem, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
Ale to taka była niejasna sytuacja. Mogą to panu pamiętać, że pan wtedy oskarżył kibiców o pobicie.
No nie, no, pan wybaczy, ale pan dostrzega chyba różnicę między ofiarą a agresorem, nie tylko w polityce zagranicznej, ale także no, na ulicy czy na stadionie. Ja temu młodemu człowiekowi przebaczyłem, zresztą po roku go złapała policja w Wrocławiu, jak okradał kościół, a skądinąd tam studiowała jego siostra. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, było, minęło. Ja bardzo szanuję zakochanych w żużlu, w czarnym sporcie kibiców Unii Leszno i muszę powiedzieć, że pod tym względem Wielkopolska jest takim polskim ideałem, bo tu cały wysyp klubów żużlowych, bo przecież Unia Leszno, ale też Piła, Ostrów Wielkopolski, Rawicz, no, kiedyś Poznań, także szapoba przed Wielkopolską pod tym względem.
No to się pan podlizał i teraz już...
Nie, oczywiście... nie faktu, muszę powiedzieć, że naprawdę największe zagęszczenie kibiców żużlu na kilometr kwadratowy, a jako człowiekowi, który kocha zapach metanolu i dzisiaj jak byłem w siedzibie Unii Leszno i miałem spotkanie z nowym i poprzednim prezesem, panem Dworakowskim, którego znam przecież od dawna, zresztą dzisiaj skądinąd na cmentarzu przy grobie Alfreda Smoczyka spotkałem pana Rufina Sokołowskiego, żeśmy się uśmiechnęli.
Jedna wielka, szczęśliwa, żużlowa rodzina.
Wracam do
Brukseli. Chce pan zostać europosłem, dbać o ważne sprawy dla Polski, dla naszego regionu, ale zdaje się, że jako europoseł nie będzie pan miał zbyt wiele do powiedzenia, bo Parlament Europejski zdominowany jest przez Partię Ludową i Partię Socjalistyczną.
Partia Ludowa i PP w sondażach leci na łeb na szyję, podobnie zresztą jak liberałowie, a to oznacza, że nasza frakcja w Parlamencie Europejskim, konserwatystów i reformatorów, będzie trzecią siłą i może być tym języczkiem uwagi, który zdecyduje, kto będzie nowym szefem Komisji Europejskiej. To ważne, bo może to się wydać komuś zaskakujące, ale to właśnie między innymi w rękach tych około 20 prawdopodobnie europosłów Prawa i Sprawiedliwości może być decyzja, kto będzie numerem jeden w Unii, kto będzie szefem Komisji Europejskiej,
a to jest dla Polski ważne. A wy już wiecie kto?
Zobaczymy, to też zależy od wyniku wyborów europejskich. W tej chwili rywalizacja jest między Niemcem Martinem Schulzem, a Luksemburczykiem Junckerem.
Czyli między socjalistą a
Hadekiem. Przy czym obaj mają, delikatnie mówiąc, swoje wady. Nobody is perfect, można powiedzieć.
Dobrze, to powiecie, że okej, macie 20, tutaj ileś tam 10 głosów do wzięcia i co my za to dostaniemy, tak?
Na pewno nasze poparcie dla któregoś z kandydatów, a zobaczymy, jacy jeszcze będą, kto będzie kandydować na szefa Komisji Europejskiej, nie będzie za darmo. Konkretnie w przypadku delegacji Prawa i Sprawiedliwości chcemy, aby w agendzie nowej Komisji Europejskiej znalazła się sprawa na przykład takiej reformy, mówię to akurat w regionie rolniczym, takim jest Leszczyński, takim jest także Wielkopolska, takiej reformy CAP, czyli Wspólnej Polityki Rolnej, aby ona się odbyła nie kosztem polskich rolników, tylko przeciwnie, żeby polscy rolnicy na tej reformie Wspólnej Polityki Rolnej skorzystali. Także sprawą numer dwa, dla nas bardzo ważną, jest wspólna polityka energetyczna, ale nie o gadanie o tej polityce, bo premier Tusk dzisiaj o niej gada, przez 7 lat nie był w stanie dokończyć budowy gazoportu w Świnoujściu i nie był w stanie, że tak powiem, bać interesy polskiego węgla. My chcemy realnej wspólnej polityki energetycznej w Europie i właśnie do tego chcemy przekonać tego nowego szefa Komisji Europejskiej, który będzie wybrany, przypuszczając, naszymi głosami.
No to co rolnicy będą mieli z tego, że pan będzie w Parlamencie Europejskim? Tak konkretnie, bo pan mówi, nie będzie tak, będzie tak, ale...
Jeżeli w tej chwili sytuacja, w której polski rolnik ma 2 razy niższe dopłaty niż farmer holenderski, prawie 2 razy niższe dopłaty niż farmer niemiecki czy rolnik włoski, jest zadowalająca, no to powiem tak, dla nas zadowalająca nie jest. Polscy rolnicy muszą mieć takie same dopłaty jak farmerzy zachodnioeuropejscy i tutaj tego nie wolno odpuścić.
Czy myśli pan, że prędzej podniosą naszym, czy prędzej obniżą tamtym?
Są w tej chwili tendencje, żeby w ogóle zmienić wspólną politykę rolną, ale zmiana jej w tym momencie byłaby niekorzystna dla polskich rolników, bo by polscy rolnicy oblizali się smakiem, a tych wyższych opłat nie dostali. A jednak to im się należy, po prostu.
A jak się Unia rozszerzy bardziej na wschód i przyjmie Ukrainę, to zdaje się, że w ogóle nie dostaną pieniędzy.
Ryszard Czarnecki, zacytuję Ryszarda Czarneckiego, jeszcze przed Majdanem powiedziałem, i Majdan niewiele zmienia, i proszę, żeby pan tego nie traktował jako coś sceptycznego wobec Kijowa. Nie, ja jestem realistą, chodzę po ziemi. Przyjęcie Ukrainy do Unii to jest kwestia 20-25 lat, nie wcześniej. To jest kraj zbyt biedny. To jest kraj, który ma, uwaga, PKB, produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca mniejszy, podkreślam, mniejszy niż PKB Białorusi. Jest to kraj o olbrzymim rolnictwie, a więc zatem potencjalnie olbrzymich środkach finansowych pompowanych przez Brukselę. I tego kraju w tej chwili, w najbliższych 15 latach, nigdy Unii nie przyjmie. To w ogóle zapomnijmy.
20-25 lat? To Unia tyle nie przetrwa.
Myślę jednak, że przetrwa, bo jak kiedyś mówiono o kapitalizmie, że kapitalizm to jest bardzo zła rzecz, ale na razie nic lepszego nie wymyślono. Mam takie wrażenie, że Unia, która ma tysiące wad, i to widzę i je krytykuję, ale na razie jakiejś realnej alternatywy polityczno-ekonomicznej dla niej nie widać. Ja jestem przeciwny pogłębianiu integracji unijnej, jestem przeciwny superpaństwu europejskiemu. Takie bajki niech minister Sikorski opowiada Niemcom. Zresztą za to będą mówić brawo, bo to jest w ich interesie. Natomiast jestem też przeciwny na przykład Eurolandowi w Polsce, czyli nie chcę, żeby Polska wchodziła do strefy euro w czasach kryzysu, bo to byłoby dla polskiej gospodarki zabójcze. Z tą decyzją powinniśmy się wstrzymać. Mówię o rzeczach konkretnych, natomiast na pewno postulat, żeby Polska z Unii Europejskiej wychodziła, nie znajdzie w Polsce poparcia i to byłby idiotyzm.
A czy to prawda, że Komisja Europejska przygotowała 67-stronicowy dokument na temat korzystania z toalety?
Wiem, jak korzystać z toalety. Komisja Europejska powinna się zajmować innymi sprawami, ale uwaga, z pewnych rzeczy, z których się śmiejemy, ja się radzę nie śmiać, ponieważ na przykład jeżeli słyszymy ha, 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 Unia Europejska zajmuje się krzywizną banana, to nie jest to jakiś idiotyzm ze strony urzędników europejskich, tylko kwestia, uwaga, interesów, kwestia szpalu, mówiąc wprost, bo w interesie importerów bananów z dawnych kolonii francuskich, a więc firm francuskich, jest, żeby te banany były właśnie pod takim kątem, a nie innym, jakie są, jakie rosną w koloniach, dawnych koloniach francuskich w Afryce, a nie miały takie rozmiary jak banany latynoamerykańskie. I to jest kwestia interesu.
Posłowie podnoszą Unia Europejska, za tym rękę?
Unia Europejska, to już było kiedyś, wtedy akurat...
No, ale pytam o jakieś najnowsze pomysły, typu montowanie różnych rzeczy w autach na przykład.
Jasne, znaczy, jeszcze raz wyjaśniam. Bardzo często coś, co nam się wydaje, że jest głupie, idiotyczne, śmiechu warte i haha, tulamy się ze śmiechu, jest efektem lobbingu poszczególnych krajów czy grup nacisku. Świano się, prawda, Unia Europejska, hi, 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 ha, 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 uznała marchewkę za owoc.
Ja pytam, czy pan będzie głosem rozsądku, jeżeli...
Będę głosem rozsądku i jako głos rozsądku wiem, że w interesie producentów portugalskich dżemu z tradycyjnego przysmaku, bo dżem z marchewki z tradycyjnym przysmakiem, w interesie tych producentów portugalskich leżało, żeby się dorwać do dotacji unijnych, które były dla tych fabryk, tych firm, które przetwarzają, które robią przetwory z czego? Owoców, a nie z warzyw. W związku z tym marchewkę wrzucono do szuflady z napisem owoce. Tylko mówię, że te absurdy, pozornie absurdy, wynikają z tego, że za tym płynie kasa i warto Unię Europejską znać, żeby nie dać się wycyckać, przepraszam za wrażenie, ale żeby przeciwnie, to te decyzje Unii Europejskiej były korzystne dla Polski, dla Polaków.
Pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat z Wielkopolski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.